Przy mikrofonie Aneta Pińkowska. Dzień dobry, witam w mocnej rozmowie. Dziś naszym gościem Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam panie ministrze.
Witam panią, witam państwa.
Panie ministrze, wczoraj spotkanie z minister klimatu Anną Moskwą, spotkanie w Kozienicach, w miejscu, gdzie no, można powiedzieć bije serce polskiej energetyki i rozmowa na temat bezpieczeństwa energetycznego. Pani minister ogłosiła też nowy rządowy program Mój Prąd. Wiemy, że będą zmiany w tym programie, które pozwolą skorzystanie z dotacji większej liczbie osób. Proszę powiedzieć, na czym będą polegały te zmiany?
No przede wszystkim to, że skończył się program i jest kolejna edycja tego programu, to jest bardzo dobra wiadomość, a rozszerzenie będzie jeszcze na inne środki wytwarzania energii, czyli to będą i fotowoltaika, i pompy ciepła, i te panele takie grzewcze, więc będzie to rozszerzona oferta. Myślę, że w tej chwili pojawiła się taka moda na instalowanie pomp ciepła i fotowoltaiki. One trochę się uzupełniają.
Jest no, jeszcze może do tego nie tylko moda, potrzeba. Ale też wiele osób widzi w tym systemie, w tej instalacji szansę na obniżenie swoich rachunków, bo wiemy, że te ceny prądu nadal są wysokie.
No tak, ale to jest moda na oszczędzanie i na dbałość o klimat i o własną kieszeń. To jest taka pozytywna moda. My w tej chwili szacujemy, to jest mniej więcej policzone, około 1 200 000 odbiorców energii, czyli takich prosumentów, którzy wytwarzają na swoje potrzeby, a część ewentualnie nadwyżek oddają do sieci. Jest też zachęta do tego, żeby prywatnie mieć magazyny energii, bo to pozwala na, powiedzmy, bardzo dobrą eksploatację sieci, bo te były budowane przez ostatnie stulecie w kierunku od elektrowni do odbiorcy i na końcach tych linii są przewody już niedostosowane do z kolei odbioru w drugą stronę i transformatory się palą, więc zachęcamy
do tego.
Czyli
trzeba też będzie transformatory wymieniać.
No tak, to są miliardy złotych na to, żeby tą sieć przerobić, a jednak lepiej jest mieć własny magazyn energii i jak w ciągu dnia naładuje się ten magazyn, to wieczorem po zachodzie słońca, jak już panele nie działają, można korzystać z własnej energii.
Panie ministrze, Anna Moskwa bardzo aktywna w regionie radomskim. Czy zapadła już decyzja o tym, aby pani minister miała startować z listy radomskiej w nadchodzących
Nie wiem, czy zapadła,
wyborach?
Ale jest to jedna z możliwych takich decyzji, która no, może spowodować. No, bardzo byśmy się cieszyli, gdyby pani minister od nas kandydowała. No mieszka właśnie, w końcu u nas w okręgu.
Pytam też pod tym względem, że cały czas trwa dyskusja o transformacji energetycznej Kozienic. Wiemy, że bloki węglowe mają być zastępowane energię, właściwie zasilanie gazowe. I teraz pytanie, czy jeżeli minister Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska utrzyma swoje stanowisko w rządzie po wyborach, jeżeli do tego dojdzie, to czy to może pomóc w tej właśnie transformacji energetycznej Kozienic?
Myślę, że to jest nieuchronne. Już w tej chwili trwa inwestycja właśnie w te piece gazowe. Budowany jest gazociąg i tutaj działania są podjęte. Niezależnie od tego, kto jest ministrem, myślę, że nikt nie zatrzyma tego programu, bo no jest to tendencja, która jest i bloki gazowe będą w jakimś sensie też wychodzić naprzeciw oczekiwaniom czystego powietrza. Natomiast jest tam też część terenów przemysłowych i część się zwolni, no bo jak mniej piecy węglowych, to mniejsze magazyny węgla, mniejsze magazynowanie popiołu, więc zwolnią się pewnie tereny. No i jest dyskusja, co tam mogłoby powstać. Były projekty fabryki fotowoltaiki, teraz pojawił się projekt SMR-ów, czyli małej energii jądrowej. Jest to miejsce rzeczywiście do tego bardzo dobrze przygotowane.
No właśnie,
bo mamy rzekę, która jest potrzebna do różnego rodzaju operacji. Przy każdej produkcji woda jest potrzebna. No, przy energii z węgla to woda jest używana do chłodzenia. Jeżeli chodzi o energię elektryczną, no to wciąż jest działający, jeszcze wiele lat będzie działał ten blok 1075 MW, a za tym jest energia, jest ciepło jako produkt uboczny, więc takie ewentualne hale, które by powstały, mogłyby być z tego ogrzewane. Już zresztą tam jest duża przestrzeń ogrzewana produkcji warzyw, a tego rodzaju rozwiązanie dałoby też możliwość przeniesienia pracowników, bo piece gazowe wymagają mniejszej obsługi niż węglowe.
Panie ministrze, to przy tym temacie jeszcze pytanie o to, kiedy wreszcie będziemy płacić za prąd mniej, bo wiemy, że rząd podejmował różne działania i zamrożenie cen energii i dodatki osłonowe, no ale te ceny nadal są wysokie. Kiedy możemy spodziewać się tego, że te ceny prądu będą spadać?
Mam nadzieję, że będą spadać. Już zresztą mocno spadły po zniesieniu obliga handlu energią na giełdzie. Tutaj spadły o 2/3, tak jak przewidywałem. Ale co do powrotu do cen sprzed wojny, no to jest duże wyzwanie, dlatego że jednak surowce sprowadzane z zagranicy, czy też zwiększenie wydobycia krajowego, to są inwestycje i dzisiaj, no, biorąc pod uwagę, że jednak 70% przepraszam, energii elektrycznej jest wytwarzana z węgla, a koszty pozyskania węgla wzrosły, no to rachunek ekonomiczny mówi o tym, że jeżeli surowiec do wytwarzania czegoś jest droższy, a koszty stałe są niezmienne, no to trudno się spodziewać, że to wróci do poziomu sprzed wojny. Ale rzeczywiście różne działania rządu są, zamrożenie cen, no, poziomie takim, który jest, powiedzmy sobie, akceptowalny, choć rzeczywiście dużo droższy niż przed wojny. No i dopłaty, różne rekompensaty, wspieranie tych wszystkich, którzy mają problemy i jednocześnie też wspieranie przemysłów wysokoenergetycznych.
To pytanie o bezpieczeństwie energetycznym. Rozmawialiśmy teraz o bezpieczeństwo kraju militarne, wizyta Andrzeja Dudy, prezydenta Rzeczypospolitej w Fabryce Broni i dyskusja właśnie na temat tego bezpieczeństwa. Prezydent mówił, że żeby Polska była bezpieczna, no to szereg działań, rozwój przemysłu zbrojeniowego, ale też 1 000 000 sztuk karabinów w magazynach. Panie ministrze.
No tak, prezydent powoływał się tutaj na okres międzywojenny i wtedy, kiedy broniliśmy Polski, obroniliśmy przed tą armią Budionnego, czyli komunistów rosyjskich, którzy chcieli nas wziąć pod but. Później się to udało po II wojnie światowej, ale wtedy obroniliśmy Polski i wtedy mieliśmy około 1 000 000ową armię. No, każdy żołnierz polskiej armii ma broń, nie tak jak w ruskiej armii, że tam co trzeci dopiero jak zginie ten, co ma karabin, to następny przejmuje. U nas jest tradycja jednak, że każdy żołnierz ma broń. Stąd też prezydent mówił o takim ambitnym planie produkcji 1 000 000 sztuk broni.
No dla fabryki broni w Radomiu to byłaby dobra wiadomość.
Jest to dobra wiadomość. Jest przygotowany też projekt rozbudowy fabryki. Jest też planowany rozwój poprzez unowocześnienie produkcji, czyli kolejne badania, które są w toku nad nowymi rodzajami karabinków. Nie mogę tu mówić jakie, bo to jest tajemnica, ale rzeczywiście byłby to znowu produkt najnowocześniejszy chyba na świecie, tak jak jest ten karabinek Grot, który jest podziwiany na całym świecie. No może są różne symptomy tego podziwiania.
Jest jeden też z portali, który krytykuje bardzo, nie podziwia, wręcz zarzuca.
Od dłuższego czasu zarzuca, ale to jest taki portal, który swoich właścicieli ma tam, gdzie jest konkurencja, czyli w Niemczech. I to jest też własność niemiecko-szwajcarska. Taki portal, który atakuje od dłuższego czasu karabinek Grot, wymyślając najdziksze pomysły, że trochę rdzy się pojawiło, też nie.
Panie ministrze, to na koniec jeszcze lokalne podwórko Radom i wiadukt na ulicy Żeromskiego. Krótko bardzo proszę, bo nam się już kończy czas. Wydawało się, że wszystko jest na ostatniej prostej, że ta budowa wreszcie ruszy, że powstanie ten obiekt, ale kolejne, no w sumie sytuacja niezależna od decyzji władz miasta, bo kolejna firma złożyła protest w sprawie wyników przetargu. No właśnie, czy pana to niepokoi, że te prace mogą się znów przedłużyć? Zobaczymy, co będzie dalej.
Ja niestety nigdy nie miałem dobrych i optymistycznych założeń, jeśli chodzi o naszego drogiego, nawet powiedział bardzo drogiego prezydenta. Te proste u niego są zawsze łamane i od wielu lat przecież prowadziliśmy dyskusję. Wiele lat temu ten wiadukt, wiadomo było, że trzeba przebudowywać, bo on tam już się sypie, dosłownie się sypie, bo tam elementy żelbetonowe odpadają i widać już strukturę żelbetonu, która rdzewieje. Natomiast no ja niestety ze smutkiem patrzę, jak pan prezydent prowadzi inwestycje, już słynny chyba na całą Europę stadion, który się buduje dłużej niż Marakana. Więc to jest nieudolność i tutaj nie wiadomo, kiedy ta budowa ruszy. Wydawało się, że może ruszy niedługo. Lotnisko już niedługo będzie otwierane, że być może otworzy się remont razem z otwarciem lotniska, ale wszystko wskazuje na to, że lotnisko będzie już dawno funkcjonować, a remont jeszcze się nie rozpocznie. No ale do wyborów niedaleko. Mam nadzieję, że będzie w przyszłości lepszy gospodarz w mieście.
Tym komentarzem kończymy. Dziękuję za rozmowę. Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był dziś gościem Mocnej Rozmowy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.